Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Zbigniew Binek, radny miasta Zielona Góra, klub Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witamy panie radny na naszej antenie. Panie radny, już za godzinę, za niecałą godzinę przystąpią państwo do pracy na sesji. Ostatnia sesja, najważniejsza sesja tegoroczna. Przede wszystkim no, punkt numer jeden to jest budżet na rok 2021. Stąd pytanie, jaki to będzie budżet, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Zielonej Góry po tym nowym budżecie?
No wydaje mi się, że ten budżet na obecne czasy jest z jednej strony bardzo ambitny, z drugiej strony bardzo odpowiedzialny. Z tego względu, że są tutaj zapisy, które pomimo koronawirusa pozwalają miastu się rozwijać. Czyli są inwestycje, jest ponad 200 milionów na inwestycje. Należałoby tutaj dodać jeszcze około 100 milionów, które będą realizowane w spółkach miejskich. Także rodzime firmy też będą miały możliwość zdobycia zleceń. Czyli jest to jakiś taki ambitny, myślę, budżet w takich czasach, kiedy należy się chronić przed tym koronawirusem. Z drugiej strony zauważymy tam zapisy, które są w długiej perspektywie bardzo ważne dla rozwoju miasta Zielona Góra, chociażby początkowe fazy budowy zachodniej obwodnicy, czyli dokumentacja, rozmowy, most w Pomorsku, który również miałby w przyszłości, w dalszej przyszłości rozładować różnego rodzaju korki, które w mieście mogą się pojawiać. Jest wiele rzeczy takich dosyć znaczących dla miasta w skali makro, ale są też takie rzeczy w skali mikro, jak chociażby wymiana nawierzchni na boisku na ulicy Strumykowej. To jest nieduża kwota, to jest 180 tysięcy, ale mieszkańcy wielokrotnie tutaj zwracali się. Do tej pory był problem z montażem finansowym. W tym roku udało się to zapisać. Jest przebudowa skrzyżowania Batorego, Rzeźniczaka. Też od dawien, od kilku lat o tym się mówiło. Do tego się przymierzano i też kwota 6 milionów jest zapisana.
I panie radny, chciałem z panem porozmawiać, bo pan jest przecież profesorem ekonomii i chciałem może sięgnąć do bardziej tych jakby, bardziej makroekonomicznych zagadnień, jeżeli chodzi o ten budżet, bo widać wyraźnie, że mimo tego kryzysu, który no, dosięgnął nas wszystkich z powodu koronawirusa, widać wyraźnie, że miasto chce inwestować sporo pieniędzy i w tym budżecie jest to założone. Czy zatem te inwestycje, te wydatki inwestycyjne mają być tym antidotum na gospodarkę miejską, na to, żeby rozhulać jednak tą gospodarkę i żeby nie było tego marazmu, przestoju gospodarczego?
Słusznie pan redaktor zauważył, że faktycznie w dobie, kiedy jest ciężko, nie należy się zamykać, bo wtedy może nastąpić efekt domino i poszczególne firmy mogą mieć problem. Ja mam nadzieję, zawsze mam taką nadzieję, że z tych różnego rodzaju inwestycji, które przygotowuje miasto, będzie korzystało jak najwięcej firm lokalnych. Oczywiście my nie mamy takiej gwarancji, bo jeżeli coś jest w przetargu, to do tego przetargu może stanąć każdy. Tak na marginesie powiem, dzisiaj jest otwarcie ofert do przetargu na wybudowanie parkingu wielopoziomowego przy palniarni. Czas realizacji tego parkingu to 18 miesięcy. Ale wracając do pana redaktora pytania, to my faktycznie, zarówno parking przy szpitalu uniwersyteckim, tam jest zapisane prawie 2,5 miliona złotych, jest też sala gimnastyczna w nowym zespole edukacyjnym numer 10, tam jest też 8 milionów. Są to rzeczy, które są potrzebne i teraz gdybyśmy to wstrzymywali, oczywiście jest dzisiaj taka możliwość, bo koronawirus to jest niejednokrotnie też słowo wytrych. Można niejednokrotnie wycofywać się z niektórych zobowiązań, mówiąc koronawirus. Miasto Zielona Góra tego nie robi. Ja się z tego tytułu bardzo cieszę.
Zobaczymy zatem, jak pójdą te inwestycje, ale zaplanowano w budżecie 1 mld złotych po stronie przychodów. To jest chyba bardzo optymistyczne założenie, przynajmniej jak patrząc na to, co się dzieje dzisiaj.
No, panie redaktorze, znowu słuszna uwaga, bo tu jest zapisane, to jest 1 800 000 000 złotych ponad. Natomiast no, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, bo my zapisujemy to, co planujemy. I w dochodach największą część to są udziały miasta w PIT i CIT i również podatki i opłaty lokalne. I teraz pytanie, jeżeli państwo, to jest organizm bardzo sprzężony, jeżeli państwo będzie wspomagało przedsiębiorców po to, ażeby oni funkcjonowali, ażeby ludzie nie tracili zatrudnienia, to jest szansa na to, żeby te wpływy takie były tej wielkości. Natomiast jeżeli coś się złego wydarzy, a niepewności mamy dzisiaj bardzo dużo związanych z koronawirusem, no to te wpływy, które są tylko na papierze, nie będą zrealizowane i wtedy będzie większy problem.
wtedy rzeczywiście może zacząć się problem, ale wierzymy, że no, uda się zrealizować po stronie wpływów, znaleźć jakieś dodatkowe dochody. Tymczasem po stronie wydatków 150 milionów więcej miasto tak zakłada, że tyle wyda w najbliższym roku. Pytanie zatem takie, no bo ten deficyt zostanie zapewne pokryty z kredytu, jakiegoś tu nie ma zmiłuj się, nie ma wyjścia. Czy zatem nie zbliżamy się powoli do tego magicznego progu zadłużenia, który pozwala gminom, miastom na bezpieczne funkcjonowanie i zadłużanie się do tego momentu, tam 60% ten próg chyba wynosi.
Panie redaktorze, miasto Zielona Góra na tle innych miast, samorządów, na szczęście na tym tle bardzo pozytywnie wygląda. Choć to nie jest może do końca pocieszenie, bo chcielibyśmy być może jak w gospodarstwie domowym mieć nadwyżkę, a nie długi. Mam nadzieję, że państwo też pomoże, bo są duże pieniądze związane z walką z koronawirusem przeznaczone przez Unię Europejską i tak jak państwo pomaga chociażby przedsiębiorcom stosując coraz to nowe tarcze antykryzysowe, tak myślę, że samorządy również powinny z tych pieniędzy unijnych przeznaczonych na walkę z koronawirusem skorzystać. Ja przypomnę, że w tym roku miasto Zielona Góra miało mniejsze wpływy, chociażby autobusy, które jeżdżą rzadziej, a jednak kierowców trzeba opłacać, z biletów są mniejsze wpływy, przez to później z budżetu miasta trzeba te braki w MZK wyrównać. Większe wydatki, miasto musiało kupić środki czystości, różnego rodzaju środki odkażające. Miasto również tutaj próbuje balansować jak najbardziej, żeby też przedsiębiorców w najtrudniejszych sytuacjach gdzieś zwolnić chociażby z odpłacenia podatku od nieruchomości. I też wpłynęło wniosków na ponad 1 200 000 zł. Miasto ma większe wydatki związane z koronawirusem, a wpływy są mniejsze. Ja przypomnę, że przez pewien okres zamrożone było pobieranie opłat w parkometrach. My zamroziliśmy tą strefę, no bo takie były wytyczne, żeby nie zagrażać mieszkańcom przez dotyk chociażby wykupu bilecików. Więc miasto ma naprawdę znacznie mniejsze wpływy związane z tym, że jest koronawirus. Nie odbywają się niektóre imprezy, z których można byłoby również mieć jakieś wpływy. Natomiast wydatki, one za bardzo się nie zmniejszają. I tutaj widziałbym pomoc państwa w tym zakresie.
Proszę zatem powiedzieć, czy ten fundusz odbudowy, unijny fundusz odbudowy, o których pan wspomniał, bo mówił pan przed chwilą o pieniądzach unijnych, on rzeczywiście może być takim antidotum i może być no, tym elementem, który wpłynie na dalszy rozwój gospodarki i wyjście na te dobre tory?
No ja mam taką nadzieję, bo to są bardzo duże pieniądze i teraz należy je właściwie spożytkować. Z jednej strony wiadomym jest, że na pierwszym miejscu są przedsiębiorcy i tutaj trzeba się przyjrzeć poszczególnym branżom. Wiadomym jest, że to jest to, co nas, to nas zaskoczyło, ten koronawirus. Trzeba było działać szybko, żeby być skutecznym. Natomiast ja mam też nadzieję, że państwo będzie przyglądało się udzielonej pomocy, bo niejednokrotnie słyszy się, że ktoś być może dostał zbyt dużo na przykład pieniędzy na swoją działalność, a ktoś inny miał z tym problemy z otrzymaniem takich środków. Pamiętajmy, że jakkolwiek by nie były duże środki, jeżeli my je źle będziemy wydatkowali, no to ten efekt negatywny będzie, a nie pozytywny. Więc sprawdzajmy, komu najbardziej się należy, komu tak naprawdę koronawirus najbardziej przeszkodził. Spróbujmy wytypować też te problemy niektórych firm, czy one wynikają z koronawirusa, czy po prostu na przykład złego zarządzania. Więc tutaj jakkolwiek by sytuacja nie wyglądała, to i tak dana firma miałaby problem. Więc środki są bardzo duże, należy je właściwie spożytkować, w szczególności dla przedsiębiorców, po to, ażeby miejsca pracy były zachowane, bo to patrzmy długookresowo, jeżeli by coraz więcej osób traciło pracę, no to byłaby część wydatkowa państwa, państwo musiałoby chociażby zasiłki dla bezrobotnych wypłacać i to by nakręcało negatywnie koniunkturę gospodarczą, bo osoby, które tracą pracę, nie zgłaszają popytu na produkty i przedsiębiorcy z kolejnych branż mają problemy. Więc no ja mam nadzieję, że te duże środki zostaną właściwie wykorzystane. Mogą szybko być wykorzystane na pomoc, ale później chciałbym, żeby to nawet przez lata trwało sprawdzanie, czy te pieniądze faktycznie się należały.
Rzeczywiście, no, duże wyzwanie w takim razie w rozdziale tych środków unijnych. Chciałem jeszcze na koniec porozmawiać o akcji, którą Państwo prowadzili na Hynowie, bo Pan stamtąd jest przecież radnym z tamtej dzielnicy. Akcje weekendowe, akcje charytatywne na pomoc Ani dotkniętej straszną chorobą SMA. Jak te akcje przebiegają? Udało się zebrać już te pieniążki?
Jeśli chodzi o Hynów, to akcje, które były tutaj przeprowadzane, wyszły lepiej, aniżeli zakładano. Taka cicha nadzieja była, żeby zdobyć 10 tysięcy złotych, a okazało się, że poprzez sprzedaż ciasta, wyglądało to w ten sposób, że co sobotę z kilka godzin od rana do południa było sprzedawane ciasto, które dostarczali mieszkańcy, i wpływy 22 800 na konto, na pomoc dla Ani. Tutaj Stowarzyszenie Kolorowych Synów naprawdę bardzo się przyłożyło do tej akcji. Bardzo dużo serc, bardzo dużo osób przyjeżdżało nie tylko z samego Hynowa po te ciasta. I tutaj jakbym miał wymienić jedną osobę, to pani Agata Szewczuk. Ona spinała od początku do końca wszelkie działania. Także nic, tylko pogratulować.
Bardzo się cieszę zatem, bo każdy grosz liczy się w tej walce o zdrowie tej małej dziewczynki, właśnie mieszkającej z rodzicami i na Hynowie. My musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Zbigniew Binek, radny miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt i jak najszybszego powrotu do pełnej normalności.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.